Dyplomata to przedstawiciel rządu swojego kraju, który działa na arenie międzynarodowej, aby realizować cele polityki zagranicznej i reprezentować interesy swojego państwa. Zadania dyplomaty obejmują reprezentowanie swojego kraju, ochronę interesów i prowadzenie negocjacji z innymi krajami. Proces aplikacji na dyplomatę obejmuje egzamin wiedzy, umiejętności językowe oraz badania predyspozycji do pracy w służbie dyplomatycznej. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej właśnie rozpoczął na ten temat cykl wykładów. My o tym właśnie porozmawiamy. W studiu Mieczysław Podsiadło, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także Jakub Kubica, kierownik do spraw komunikacji międzynarodowej Kolegium Europejskiego w Natolinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No właśnie, panowie, to może zacznijmy od Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, który, no, ja to nazwałam cykl wykładów, 3 wykłady na temat dyplomacji potrzebne są.
Przede wszystkim ten cykl, to jest trochę więcej wykładów, on ma za zadanie przybliżyć studentom, również absolwentom wyższych uczelni Szczecina właśnie zagadnienia z zakresu możliwości zatrudnienia w służbie zagranicznej, w polskiej służbie zagranicznej albo w organizacjach międzynarodowych, bo również w tym kierunku udzielamy wiedzy, tak to można powiedzieć. Zrekrutowaliśmy sporą grupę studentów, którzy właśnie wysłuchają wykładów, ale będą również uczestniczyli w seminariach, konferencjach i w debatach na tematy międzynarodowe, bo w ramach tych wykładów, tych spotkań przekazujemy wiedzę taką ogólną o strukturze polskiej służby zagranicznej, o organizacjach międzynarodowych, a przede wszystkim przekazujemy wiedzę o możliwości aplikacji do różnych szkół, które kształcą dyplomatów lub osoby, które chcą pracować w organizacjach międzynarodowych.
Panie Jakubie, czy to oznacza, że dyplomatom tak z przypadku raczej się już nie zostaje?
Nie zostaje się i wymaga to bardzo specyficznych kwalifikacji, ale też do dyplomacji zapraszani są specjaliści z bardzo wielu różnych dziedzin. To znaczy niekoniecznie istnieje jeden profil dyplomaty. Ten zawód jest, powiedziałbym, interdyscyplinarny.
Można się do tego przygotować, bo mam takie wrażenie, że dyplomaci, no to osoby z jednej strony niezwykle elokwentne, z drugiej strony dobrze wykształcone, znające kilka języków, najlepiej mówimy o 2, ale dobrze, gdyby znały ich trochę więcej, przynajmniej te podstawowe, nie wiem, angielski, francuski, niemiecki, no także rosyjski. Więc teoretycznie można nie kształcić się na dyplomatę, a dyplomatą zostać.
To prawda i też profil tych, którzy pracują w służbie zagranicznej pokazuje, że do dyplomacji trafiają absolwenci bardzo różnych kierunków.
I ta trochę tak jak dziennikarze.
Tak, tak, dokładnie tak. Ja na przykład nigdy dyplomatą nie byłem, ale odbywałem staż po studiach w Kolegium Europejskim w Natolinie, bo jestem teraz i pracownikiem, i absolwentem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I studiowałem dziennikarstwo właśnie, pracowałem jako dziennikarz wcześniej, a następnie zająłem się troszeczkę kulturoznawstwem. I tak naprawdę nie miałem do czynienia wcześniej z dyplomacją, czy też ze stosunkami międzynarodowymi.
Pytam o to, bo i przepraszam wszystkich dyplomatów, ale mam czasami wrażenie, że to jest dobry sposób na karierę, jeżeli ma się te wszystkie umiejętności, o którym przedtem powiedzieliśmy, bo można wynieść na przykład tą naukę języków, ma się dom wielonarodowy, na przykład, nie wiem, mama jest Włoszką, ojciec jest Hiszpanem, mieszkają w Polsce, to już 3 języki na dzień dobry, prawda? Bo też takie pary się zdarzają. Potem się okazuje, że wiedza też jest w domu dość szeroka. To znaczy, że ma się to wszystko w ręku, no i potem sobie człowiek myśli, to jest fajny zawód, bo mogę podróżować, mogę jeździć, mogę spotykać. To taka trochę łatwa kariera, czy nie?
Ja nie będę mówił jako dyplomata, bo dyplomatą nie byłem, ale to jest zawód, który niesie ze sobą też pewne konkretne trudności, czyli to, że dzieci często zmieniają szkoły, często zmieniają środowisko, często muszą rodziny dyplomatów urządzać sobie życie na nowo, w nowym środowisku, za granicą, na nowej placówce, ale myślę, że tutaj o szczegółach pracy dyplomaty więcej i więcej będzie mówił pan Mieczysław, natomiast takim doświadczeniem, o którym pani mówiła, jest właśnie to miejsce, z którego ja przyjechałem, z którego ja, powiedzmy, pochodzę, czyli to Kolegium Europejskie na Tolinie. To jest takie małe laboratorium spraw międzynarodowych. 120 studentów z w tym roku blisko 35 krajów świata mieszka razem i studiuje razem na jednym kampusie na co dzień ze sobą, współpracując nie tylko przy projektach naukowych, dydaktycznych, ale też na co dzień funkcjonując ze sobą w takich czysto międzyludzkich relacjach.
To ja mam pytanie, no bo jeżeli oni się tam poznają, tak myślę, nie wiem, ile studia trwają, 2-3 lata?
10 miesięcy. To jest bardzo intensywna
piguła. No to jest 10 miesięcy, to już wystarczy na tyle, żeby zawrzeć jakieś przyjaźnie, które mogą zadecydować o naszym całym życiu.
I też żeby się pokłócić, rozstać się, zakochać. Dużo rzeczy się
ale
dzieje.
Ale tak sobie myślę, że potem no, użyję tego słowa, może to będzie niedyplomatyczne to, co teraz powiem, ale może powstać taka trochę klika osób z całego świata, którzy postanawiają, mają do tego narzędzia, wpłynąć na ten świat.
A czy to jest złe samo w sobie? Nie wiem, dlatego że wpływać na świat można również w sposób pozytywny. I tego
no właśnie mogą chcieć siedzieć go dobrze. Nie
chcieć, mogą siedzieć dobrze, dokładnie tak. I ci młodzi ludzie, to co nazwała pani kliką, jest też, no, to coś w tym jest, mówiąc kolokwialnie.
No, delikatnie moglibyśmy nazwać to elitą, bo to też jest ważne.
Albo tak? Siecią kontaktów tak naprawdę, bo też jest takim stereotypem wokół tego naszego koledżu to, że tam trafiają dzieci dyplomatów, że jest to elitarne szkoła. No zależy, jak rozumiemy elitarność, ale tak naprawdę studiować tam może każdy, kto spełnia warunki do studiowania. Zdarzały nam się osoby, które uprzywilejowane na pewno nie były, czyli na przykład pracowniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Afganistanu, która musiała uciekać z kraju. To na pewno nie jest osoba, która jest uprzywilejowana. Miała tak naprawdę status uchodźczyni u nas.
Jeszcze kobieta na dodatek.
Kobieta, dokładnie tak. Więc są tam osoby z sąsiedztwa południowego Unii Europejskiej, z sąsiedztwa wschodniego Unii Europejskiej. To nie są osoby ani uprzywilejowane finansowo, ani rodzinnie. I mówię to zupełnie szczerze, jako syn ratownika górniczego z Podkatowic, ani rodzice nie byli dyplomatami, ani ja nigdy wcześniej nie...
Skąd się panu wziął ten Natolin?
To był taki moment w moim życiu, że zastanawiałem się, co dalej, po latach pracy w mediach i pomyślałem, że to jest coś, co może być ciekawe, czyli spojrzenie na sprawy europejskie z perspektywy tego, czego się uczyłem i czym się wcześniej zajmowałem, czyli kultury, historii, pamięci. Pracowałem często przy filmach dokumentalnych i w Natolinie, w tym interdyscyplinarnym środowisku, specjalizowałem się właśnie w tematyce polityki pamięci, wpływu historii pamięci na to, jak wygląda dzisiejsza Europa, jak wyglądają nasze decyzje, postawy, wybory. Z tej perspektywy patrzyłem na sprawy europejskie, ale byłem jednym z wielu, bo też przyjmujemy osoby z bardzo różnych specjalności. Tak, europeistów, tak, stosunkowców międzynarodowych, ale też filozofów, historyków, socjologów i też ścieżki kariery po College of Europe są bardzo, bardzo zróżnicowane. Owszem, sporo jest dyplomatów, pracowników instytucji unijnych, ale też część pracuje w sektorze prywatnym, czy też na przykład wraca do świata nauki. Można robić bardzo wiele różnych rzeczy i też można być może mieć bardzo różne doświadczenie życiowe i naukowe, przychodząc do nas.
Ja myślę, że to, co nazwaliśmy, przepraszam, kliką i tak spoglądam na pana Mieczysława, to może być rzeczywiście bardzo dobre, bo samo słowo klika ma takie pejoratywne nacechowanie, ale jednak wiemy, że wiele rzeczy można wspólnie, jak się zna, trochę lepiej, szybciej zrealizować. Więc wszystko ma, jak to zwykle, dwie strony, tak jak medal, dwie strony. W związku z tym myślę, że nie należałoby tego w żaden sposób nacechowywać, ale czy u nas, kilkunastu, kilkudziesięciu studentów, czy u nas wśród naszych mieszkańców Szczecina, naszych studentów, są przyszli dyplomaci? Czy oni chcą iść tą drogą? Trudno jednak, bo ja się zgodzę. Wyjazdy, nawet jeżeli ma się rodzinę, nawet jak się jakieś miasto pokocha, to okazuje się, że potem drugi koniec świata i pozamiatane. Albo.
Mam nadzieję, że są przyszli dyplomaci, po to robimy te wykłady. Wykłady u nas prowadzą również absolwenci chociażby Kolegium Europejskiego z Natolina, także widać, i to są akurat Szczecinianie, także nie poszli może potem już w ścieżkę dyplomatyczną, tylko w naukową, bo to
mogli się przekonać, że to niekoniecznie dla nich, prawda?
No też tak może się okazać gdzieś tam ostatecznie, ale jak widać, można do tej szkoły trafić. Można również trafić do aplikacji dyplomatyczno-kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo też jest taka szkoła prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, która kształci osoby do służby zagranicznej. Konkretniej.
Piękna służba zagraniczna. Służba. To nie jest wycieczka, to nie jest poznawanie nowych krajów, tylko to jest służba. Wiemy, że jak wielką rolę odgrywają poszczególne konsulaty, poszczególne placówki dyplomatyczne, które mają nam tam Polakom pomóc.
Tak, to jest służba zagraniczna, tak to jest określane. Cieszę się, że teraz właśnie prowadzimy Akademię Dyplomacji i że dzisiaj się spotykamy, bo za dwa dni, 16 listopada jest właśnie Dzień Służby Zagranicznej, czyli wszystkich dyplomatów, wszystkich osób, które pracują i w naszych placówkach, również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też osób, które pracują w różnych organizacjach międzynarodowych. Stąd to właśnie ta inicjatywa, żeby stworzyć taką Akademię Dyplomacji, żeby zachęcić młodych ludzi właśnie pójścia taką drogą kariery, chociażby z najprostszej przyczyny. Młodzi mają dużą łatwość przyswajania wiedzy.
Znają dużo. Jak go wykształcimy, to ma jeszcze dużo czasu, żeby realizować się. To też jest bardzo ważne.
Mają dużo większą znajomość języków obcych niż starsze pokolenie i łatwiej im chyba zdecydować się na taką ścieżkę. I jest też taka przyczyna powołania tego typu organizacji, że zbyt mała reprezentacja jest Polaków w różnych organizacjach międzynarodowych. To cały czas Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że zachęca do śledzenia stron internetowych, gdzie są możliwości aplikowania na różne stanowiska w różnych organizacjach międzynarodowych i bardzo chętnie tam przyjmują Polaków, bo nasza reprezentacja jest wciąż za mała do naszej populacji.
No to ciągle słyszeliśmy, jak się nowe rządy, na przykład teraz unijny się kształtował ostatnimi czasy, no to słyszeliśmy, że tu jest za mało tych, tu jest, a jeżeli nawet są nasi posłowie, no to nie do końca jakby są przygotowani do pewnych, do pełnienia pewnych funkcji, bo mają za słabą znajomość języka, bo mają za słabe wykształcenie, dostali się, bo przecież te obostrzenia, żeby być posłem czy europosłem, nie są jakieś wygórowane, bo przecież to my wybieramy, ale żeby później pracować w komisjach, podkomisjach, to trzeba rzeczywiście tam osób niezwykle wykształconych, no bo wiadomo, że to pomaga wykształconych, ale też, no właśnie, jakie cechy jeszcze powinien mieć dyplomata jako człowiek? To, że powinien mieć wiedzę, umiejętności językowe, no to są rzeczy, które można zdobyć. A jakie cechy powinien też mieć?
Lubić ludzi powinien, po prostu. Lubić ludzi, na co dzień spotykając się z nimi, mieć cierpliwość do ludzi i mieć dla nich zrozumienie, bym powiedział. Mieć zrozumienie dla ich problemów, dla ich punktu widzenia. Ja ciągle się odwołuję do tego naszego doświadczenia natolińskiego, dlatego, że to jest takie właśnie laboratorium. Pan Mieczysław mówił o tym, że Polaków jest mniej niż mogłoby być w instytucjach międzynarodowych. Ten nasz Natolin to jest takie fajne, bym powiedział, przedszkole, w którym można w Polsce zdobyć doświadczenie mieszkania, funkcjonowania, pracy wspólnej z osobami z bardzo różnych kręgów kulturowych, które są bardzo różne od nas, które mają inne zwyczaje, które mają inny sposób pracy, który na przykład nas może drażnić, ale to jest okej. Ty jesteś inny, ja jestem inny, nie musimy być tacy sami, żeby się ze sobą dogadać. Mogę przyjąć to, że jesteś inny, inna i vice versa. I możemy znaleźć wspólny język i dla mnie to właśnie jest kwintesencja dyplomacji i tego staramy się tych naszych polskich studentów w tym wielonarodowym środowisku u nas uczyć. W wielonarodowym środowisku, ponieważ wykładają też profesorowie i praktycy, pracownicy organizacji międzynarodowych z ponad 25 krajów świata. Cambridge, Oxford, Sciences Po w Paryżu, Sorbona, Yale. Oni przylatują tutaj, żeby wykładać. I też ta kompozycja profesorowie plus studenci daje takie laboratorium, w którym można sobie poćwiczyć, można sprawdzić w bezpiecznym środowisku, jak ja się zachowuję, jak ja funkcjonuję w otoczeniu osób, które nie są takie jak ja, które są różne ode mnie i nie muszę się specjalnie nawet martwić o pieniądze, bo Akademia Dyplomatyczna, o której mówi pan Mieczysław, funduje pełne stypendia do College of Europe. Pełne stypendia, to znaczy pokrywające koszty nauczania, zakwaterowania na kampusie i pełnego wyżywienia na kampusie przez cały rok.
Czyli można się uczyć na całego.
Można się uczyć na całego. Posprzątane, ugotowane, czas dla siebie, 10 miesięcy na własny rozwój.
No i mam nadzieję, że z tym sprzątaniem to jest tak, że jednak w pokojach sami sobie sprzątają, żeby nie było tak, że...
Jest personel sprzątający raz w tygodniu.
Ale raz w tygodniu, no to codziennie uszkodzę. Bo ja mam też wrażenie, że w ciągu ostatnich lat, może ja to bardziej obserwuję, albo przedtem, że też funkcja dyplomaty, na przykład na placówkach dyplomatycznych, w konsulatach, bardzo się zmieniła. To już nie jest ten konsul, który ma dobrze wyglądać, chodzić na obiady z tutejszymi władzami i jakby sprawiać dobre wrażenie o swoim kraju. To już dawno się skończyło. Dzisiaj rola bywa dużo bardziej skomplikowana i to jest, myślę, trochę trudniejsze.
Jak konsul albo ambasador chodzą na obiady, to kiedyś chyba to usłyszałem od jakiegoś dyplomaty, to oni są w pracy. Często te obiady to dla nich jest nawet udręka, bo chcieliby już być w domu.
Ile można obiadów
albo kolacji
na cudzych,
o 23:00. Dokładnie tak.
Stołach.
Chcieliby już być w domu z dziećmi i z żoną, a będąc na tych bankietach, rautach, obiadach, kolacjach czy innych przyjęciach, oni są w pracy. To jest ten moment.
Ale to nie jest aż takie bardzo trudne. Ja wiem, że tam trzeba prowadzić rozmowę. Czasami to są bardzo ważne rozmowy.
Tak jest.
Wiemy doskonale
negocjować.
Jako ludzie to, tak? Negocjować, wyczuć, co się działo, co powinno się dziać, w jakim kierunku, kogo poprzeć, kogo je... Rozumiem, to też jest oczywiście praca. Ale dzisiaj to jest bardziej jeszcze skomplikowane. To już nie tylko te rauty nie wystarczą i tylko te przyjęcia.
Kontakt przede wszystkim z Polonią. Kontakt, czyli wspieranie Polonii na przykład, ponieważ ta Polonia się pojawiła za granicą po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej.
Była wszędzie,
tak, ale teraz już jest wszędzie i jest w takich dość dużych liczbach. I potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia w kultywowaniu polskiej kultury, w łączności z krajem, w inicjatywach podtrzymujących tę Polskę za granicą. No i potrzebują też Polacy wsparcia na przykład w różnych trudnych sytuacjach na co dzień, oczywiście.
No jak jest nas są wiele, no to wiadomo, że jak są ludzie, to i są kłopoty.
To prawda.
I no jak nie wiedziemy, nie mamy co zrobić, to no to konsul.
Taka anegdota jest tam, prawda, że są o tym krążą, z jakimi problemami ludzie dzwonią na telefon alarmowy konsula, bo to różne się sytuacje zdarzają na przykład. Ale tak, no zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład dzwonią z zupełnymi bohawskami, że zgubili klucze do hotelu na przykład, tam do pokoju.
Nie, no to jest przesada.
Telefon alarmowy konsula, 24 na dobę.
Bo ja rozumiem, że jeżeli zgubił paszport, no to jest problem. Albo mu został skradziony, to jest problem.
Pani konsula, o co mi się zepsuło?
No i co ja mam
zrobić, szanowny panie, szanowna pani? Ale zdarzają się takie telefony, więc to już bardziej w kategoriach komicznych to jest traktowane przez konsulów, no bo...
No ale na przykład czasami jest jakiś wypadek, coś się... To rzeczywiście też konsul, tak?
Znaczy, wtedy tak.
Myślę, że może w PRL-u to nie było takie oczywiste, ale dzisiaj pierwsza deska ratunku to pierwszy telefon do przyjaciela to konsul, prawda? Tak jest w Europie czy na całym świecie tak Polacy reagują?
Konsul jest po to, żeby właśnie w sytuacji kryzysowej jakiejkolwiek mniej lub bardziej poważnej wypadek albo jakakolwiek inna potrzeba, która wymaga na przykład, nie wiem, wydania dokumentów, wsparcia na przykład w konflikcie z lokalnym wymiarem sprawiedliwości, zawinionym czy też nieumyślnym, no właśnie po to jest konsul, żeby takiego obywatela wesprzeć. Mało tego, warto pamiętać, że jako obywatele polscy mamy też komplementarne wobec polskiego obywatelstwo Unii Europejskiej. Więc w sytuacji, kiedy w danym państwie nie ma polskiego konsula, mamy prawo zwrócić się o pomoc dyplomatyczną, pomoc konsularną do przedstawiciela dowolnego innego konsulatu państwa Unii Europejskiej i taką pomoc musimy otrzymać.
Czyli jeżeli jadę, powiedzmy, do Afryki, do jakiegoś, no nie wiem, akurat chyba, no w Senegalu nie ma. Ja byłam w Senegalu kilka razy, to rzeczywiście do sąsiadów, tak? Ja na przykład wizę niemiecką w Niemczech odbierałam, no bo oni rzeczywiście jej mogli udzielać.
Najbliższy konsulat państwa Unii Europejskiej, dokładnie.
W tym kierunku idziemy. No ale to taka służba 24 na 7 dni w tygodniu, tak?
Tak jest.
To ja też potwierdzam, że jest to rzeczywiście praca 24 na 7. Pani Małgosia zna moje hobby i że wyjeżdżamy często za granicą i jako chór.
No właśnie, jako chaps korzystaliście często z takich usług?
Zdarzało się. Gdzieś tam rzeczywiście takie z błahymi sprawami na pewno nie udajemy się do konsula. Natomiast zdarzały się zgubienia paszportu i trzeba było wtedy do konsulatu się zgłosić, ale ostatnio, to już tak powiem, bo to raptem miesiąc temu, byliśmy w Wiedniu i tam akurat konsul bardzo nam pomagał w zdobyciu kontaktów, żeby zorganizować tam koncert, żeby na ten koncert zaprosić różnych ludzi, nie tylko Polonia, ale również...
Ale także Polonię, żeby ona wiedziała, że wy jesteście.
Polonię i osoby, no i Austriaków, i wiem, że się tak mocno w to zaangażował, że aż sam byłem zdziwiony. Mówię, kiedy ten konsul śpi? Bo kiedy o którejkolwiek godzinie nie zadzwoniłem, to on odbierał telefon.
No właśnie, to się może sprawdziło, że te 24 na dobę, ale jeszcze chciałbym się, to już na zakończenie, bo już za chwilę program nasz kończy, chciałbym się zapytać o tak zwane morale. Jakoś jest to sprawdzane? Taka etyczność, moralność takiego kandydata. No bo wiemy, że dyplomata z jednej strony ma dużo obowiązków, ale też dość dużą siłę, dość dużą władzę może mieć.
Znaczy władza ma tak naprawdę chyba tylko w... No, jak to ładnie Konstytucja Polska mówi, działa na podstawie i w granicach prawa, więc nie może zrobić więcej ani mniej, znaczy może zrobić mniej oczywiście czasem, jak nie chce, ale może, nie może zrobić więcej niż pozwala mu na to prawo i jego kompetencje i umocowanie.
No, ale tak jak powiedzieliśmy, może mniej na przykład zrobić, prawda? No, bo kogoś nie lubi, nie wiem, czy to taki argument w ogóle, ale dlatego się pytam, czy ta pewna jego etyczne zachowanie jest brane gdzieś pod uwagę w czasie jakiejś nominacji.
Myślę, że to jest bardziej pytanie do pana Mieczysława. Wydaje mi się przynajmniej, że też nie przechodziłem nigdy procesu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Natomiast jest
taki... Na pewno badany jest pod wieloma względami.
Assessment center to się ładnie po polsku nazywa, czyli takie centrum oceny, prawda, kiedy jest kandydat. To w biznesie funkcjonuje, ale też właśnie w niektórych już, albo w coraz większej liczbie agent administracji publicznej funkcjonuje takie właśnie 360 stopni spojrzenie na kandydata z każdej strony. Kwalifikacje, wiedza, języki, ale też umiejętności miękkie i kwalifikacje etyczne, i takiej ocenie kandydat podlega. Panie Mieczysławie.
Tak, to w aplikacji dyplomatyczno-konsularnej MSZ takie sprawdzanie również jest. Zresztą jednym z dokumentów jest również zaświadczenie o niekaralności, także no to już jest podstawowa rzecz. Zresztą w tej chwili bardzo popularne.
Takie zaświadczenie.
W różnych miejscach trzeba takie zaświadczenia przedstawiać. Myślę, że część rzeczy jest robione również tam jakoś dyskrecjonalnie. Sprawdza się daną osobę, zanim się nominuje, zanim taka osoba zostanie nominowana na odpowiednie stanowisko, bo również zostanie ambasadorem czy konsulem. Jest to odpowiednia nominacja państwowa. To nie jest prosta sprawa.
No ale myślę, że trochę państwu pokazaliśmy, a szczególnie młodym naszym słuchaczom, że bycie dyplomatą to nie jest tylko spadek po rodzicach dyplomatach, to nie jest tylko wybór pewnej elitarnej grupy, ale to może być każdy, choć to wcale nie jest łatwy kawałek chleba, o czym mam nadzieję, że udało nam się powiedzieć. To co dalej? No bo wiemy, że się rozpoczęły ten cykl debat, spotkań. Czy to jest tak, że ta lista już jest zamknięta, czy możemy jeszcze, czy można w każdej chwili do was dołączyć?
Można jeszcze dołączyć, oczywiście, na naszej stronie rod-szczecin.pl.
Czyli Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.
Tak, są jeszcze odpowiednie formularze do wypełnienia. Można dołączyć, a co dalej po naszej szkole? Nasza szkoła tylko przekazuje pewną wiedzę.
Sygnalizuje możliwości, tak.
A potem, no najlepsze formy to jest właśnie Kolegium Europejskie w Natolinie i aplikacja dyplomatyczno-konsularna Ministerstwa Zagranicznych, bo to jest prosta droga już do zostania dyplomatą. Oczywiście po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków.
Ja tylko dopowiem krótko, że właśnie teraz gramy, jak to w popularnym teleturnieju, o 29 tysięcy euro. Trwa nabór do Kolegium Europejskiego w Natolinie. Przyjmujemy aplikację do 15 stycznia 2025 roku. Cały proces odbywa się online. To są studia pomagisterskie, czyli aplikować mogą osoby, które mają już dyplomat. dyplom magistra, albo są na ostatnim roku studiów magisterskich. Do 15 stycznia najprościej będzie wejść do naszego systemu aplikacyjnego, wchodząc na stronę natolin.eu. Tam trzeba wybrać kolegium europejskie i dalej już strona poprowadzi do systemu aplikacyjnego. Do 15 stycznia zapraszamy do aplikowania. Każdy może spróbować, nie ma żadnych opłat. Nic państwo nie ryzykują, a do wzięcia jest 29 tysięcy euro stypendium, które pokrywa wszystko to, o czym mówiłem.
No to może być bardzo niezwykłe dla wielu młodych ludzi. Się zastanawiałam, czy ja bym chciała być dyplomatą. Nie wiem, ale zachęcająco to dzisiaj zabrzmiało. Na zakończenie sporo ostatnio się mówiło, że są w Polsce nieobsadzone różne placówki dyplomatyczne i oczywiście nie mówię od razu o konsulach, o tych najwyższych stanowiskach, ale są wakaty, czy Natolin dostaje informację, że są wakaty gdzieś w całym świecie, gdzie można ewentualnie byłoby się udać o złożeniu aplikacji. Słyszał coś pan o tym?
Natolin jakichś specjalnych mocy magicznych tutaj nie ma, ale Natolin przygotowuje swoich absolwentów do tego, żeby mogli brać udział w naborze do tych organizacji międzynarodowych.
Myślę, że tu chodzi, żeby ich nauczyć, a nie pokazać gdzie.
Dać wędkę, a nie rybę, jak to się ładnie mówi, i pokazać im gdzie szukać, w zależności od tego, co chcą robić, i dać im narzędzia. Na przykład jest ten słynny konkurs EPSO, czy ten egzamin EPSO, taki egzamin standardowy dla wszystkich urzędników unijnych, i my przygotowujemy do tego specyficznego egzaminu w ramach naszego programu zajęć dodatkowych, żeby nasi absolwenci byli przygotowani do konkretnie tego egzaminu i mogli płynnie znaleźć się w szeregach administracji europejskiej.
No, krótko mówiąc, jak się państwu marzą obowiązki dyplomatyczne, albo też po prostu bardzo ciekawe życie, choć pełne obowiązków, tak jak mówiliśmy, to warto spróbować. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Mieczysław Podsiadło, koordynator, był naszym gościem, a także Jakub Kubica, kierownik do spraw komunikacji międzynarodowej Kolegium Europejskiego w Natolinie. Bardzo dziękuję. Dobranoc państwu mówi Małgorzata Frymos, a także moi koledzy, którzy razem ze mną przygotowali dzisiejszą audycję, czyli Sławomir Orlik i Piotr Tolko. Dobranoc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.